Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Jakie eksponaty są charakterystyczne dla chińskich muzeów? Nie chodzi tutaj, żeby teraz wiadomo wymieniać, bo większość z nas w muzeum była, ale co jest specyficzne właśnie dla tych chińskich? I czy jest coś, czego może tobie osobiście w tych muzeach brakuje, w tych zbiorach?
No, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest pytanie, które wiąże się bezpośrednio właśnie z takim istotnym też problemem teoretycznym w ogóle w muzeologii, mianowicie, zresztą ja już kilkukrotnie dzisiaj przywoływałem ten problem, mianowicie problemem definiowania dziedzictwa i mówieniem tego, co to jest dziedzictwo, a co tym dziedzictwem nie jest. I teraz oczywiście, jak łatwo się domyślić, w Chinach to jest kluczowa sprawa, ponieważ monopol na podejmowanie tej decyzji o istotnych wszakże konsekwencjach politycznych ma partia komunistyczna, prawda? I instytucje kultury, głównie Ministerstwo Kultury w Chinach, które jakby ma pieczę zarówno nad muzeami, jak i nad dziedzictwem materialnym, nazwijmy to, dawnych Chin, poprzez rozmaite komisje także i szereg instytucji, jest w Chinach taką instytucją odpowiedzialną za to arbitralne mówienie, to jest dziedzictwo, a to nie jest dziedzictwo. I teraz pytanie, czym dziedzictwo na dobrą sprawę jest, to jest zawsze pytanie, które ma w sobie wymiar polityczny, bo ono zawsze wiąże się właśnie z tym, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli arbitralną decyzją, prawda? Nie możemy powiedzieć, że dziedzictwem jest wszystko, prawda? Możemy stosować różne kryteria, które będą nam to dziedzictwo wyznaczały. Ja mam wrażenie, często zresztą stykam się z tym, próbując jakby porównywać pracę zachodnich i chińskich muzeologów ze sobą, że jakby w jednych i w drugich trochę pobrzmiewają inaczej rozłożone akcenty. To znaczy zachodni muzeolodzy mają tendencję do tego, żeby mówić, że dziedzictwo właśnie w myśl tego też, o czym powiedziałem, tej genezy dziedzictwa w Europie, prawda, mówienia o dziedzictwie właśnie w okresie rewolucji francuskiej i później narodzin, koncepcji narodu właśnie, który posiada własne dziedzictwo. To już nie jest jakby kolekcja władcy, to nie jest własność władcy, to nie jest własność możnych, tylko to jest dziedzictwo narodowe, prawda? To jest jakaś taka wspólna pula historycznie istotnych przedmiotów, prawda? Czy nie tylko, bo oczywiście dziedzictwo nie ma tylko wymiaru materialnego, prawda? Czy można powiedzieć takiego ogółu pewnych, boję się powiedzieć elementów kultury, bo to będzie sugerowało, że mówię tutaj o jakimś bardzo szeroko rozumianym pojęciu kultury. No ale próbując to jakoś tutaj tak naprawdę uśrednić, prawda, i postawić jak najbardziej ogólny mianownik, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że dziedzictwo tak naprawdę jest rozumiane jako rzeczywiście taki ogromny zasób przekazywanego nam, czy zachowanego, prawda, poprzez różne instytucje dorobku kulturowego, tak to nazwijmy, prawda, w najrozmaitszym wymiarze i co bardzo ważne, danego narodu, prawda, czy danego państwa. To w zależności od tego, jak to będziemy interpretować. I teraz faktycznie w Chinach oczywiście te polityczne decyzje są podejmowane na najwyższym szczeblu. Czym to dziedzictwo w Chinach jest? To przede wszystkim jest to rzeczywiście to dziedzictwo, które nie ma wymiaru problematycznego dla partii, bym powiedział, prawda? Czyli jakby to jest przede wszystkim sztuka, rzemiosło, zabytki najrozmaitsze, prawda, naturalia, które pokazują to dziedzictwo wielkich Chin, dawnych Chin, które są neutralne ideologicznie. To też jest bardzo istotne, prawda? Czyli jakby w Chinach mamy ogromną przewagę w związku z tym kolekcji muzealnych, które są archeologiczne, prawda? Albo które dotyczą tej historii, może już mniej dzisiaj zaświadczonej archeologicznie, ale na pewno namacalnej, prawda? Na przykład rozmaitych praktyk kulturowych, czy nawet mniejszości etnicznych, prawda? Które są neutralne, które nie wywołują kontrowersji z punktu widzenia, czy nie wywołują problemów, czy jakiejś reminiscencji we współczesnej Chińskiej Republice Ludowej. Inną kwestią są takie rzeczy jak na przykład sztuka, prawda? Szczególnie sztuka współczesna, prawda? Bo ona już za dziedzictwo pewnie może nie być uznana tak łatwo. I tutaj szczególnie jeśli chodzi właśnie o sztukę, ten problem istnieje, ponieważ sztuka, szczególnie sztuka współczesna, to jest jednak wypowiedź artysty, który mierzy się z pewną rzeczywistością. To może być problematyczne, to może być rozmaicie interpretowane. I tutaj już państwowi decydenci mają pewien problem. To, czego w Chinach jest za dużo, ja może powiem tak, czego w Chinach jest za dużo w chińskich muzeach moim zdaniem, to jest tego dziedzictwa definiowanego właśnie w taki sposób, jako materialne pozostałości wielkich Chin, prawda? Jako artefakty przede wszystkim kulturowe. Dlaczego tego jest za dużo? Dlatego, że, i to jest pewien paradoks, o którym teraz powiem, dlatego, że tego wcale tak dużo nie ma. Znaczy po tak naprawdę dawnych Chinach wcale nie pozostało aż tak wiele pozostałości materialnych. Bardzo wiele ich zresztą przepadło w XX wieku, żeby ta ogromna ilość muzeów, prawda, które mają zapotrzebowanie na tego typu kolekcje, prawda, bo to jest ten główny rodzaj dziedzictwa promowanego w Chinach dzisiaj, żeby rzeczywiście można było je nim wypełnić. Prawda. Te kolekcje bardzo często są niepełne albo wręcz dochodzi do zupełnie patologicznych przypadków podrabiania tego dziedzictwa. To wcale nie jest takie w Chinach znowu strasznie rzadkie, prawda? Więc to jest raz. I tego mi zdecydowanie tutaj w Chinach jest za dużo. Ja nie lubię wręcz już odwiedzać bardzo często takich kolekcji, które są przeładowane. Czasami, no, trzeba to powiedzieć jasno, artefaktami czy zabytkami, które są absolutnie, no, moim zdaniem nieistotne w żaden sposób. To znaczy, często mamy zaprezentowane jakieś takie zupełnie serie, nie wiem, przedmiotów, które są prawie że identyczne, prawda? Albo mamy do czynienia z jakimiś takimi przedmiotami, które, no, zupełnie, moim zdaniem, nie przedstawiają jakiejś szczególnej wartości, na przykład dla narracji, która jest w danym momencie konstruowana, prawda? Ale są tam dlatego, że się wpisują w definicję dziedzictwa, prawda? Albo gdzieś tutaj lokalnie zostały znalezione i trzeba je wyeksponować, bo są dziedzictwem także lokalnym, prawda? Z drugiej strony, czego mi w Chinach brakuje w chińskich muzeach, to brakuje mi właśnie tego poszerzenia tej definicji dziedzictwa, chociażby o pewne pozostałości, powiedzmy sobie, wieku XX, prawda? Ja wiem, że na to się pewnie nie zanosi ze względów politycznych, ale myślę, że warto byłoby utrwalać czy przechowywać może, no, dziedzictwo bardziej nam bliskie historycznie, może problematyczne potencjalnie, ale jednak także będące, no, dziedzictwem chińskiego narodu. Brakuje mi na pewno też jakiejś takiej historii najnowszej, prawda? Muzeów, które na przykład mierzą się z konkretnymi problemami na przykład okresu reform i otwarcia. Są takie muzea prywatne, na przykład jest, zresztą o muzeach prywatnych w ogóle powinniśmy powiedzieć jakoś szerzej, w bardzo słynnym takim klasterze muzealnym. On się znajduje w miejscowości Anzhen w prowincji Sichuan, nazywa się Jianchuan. To jest taki klaster muzealny, który został ufundowany przez właśnie pana, który nazywa się Fan Jianchuan, zamożny, zresztą przedstawiciel bardzo zamożnej rodziny z tego regionu. On ufundował 19 muzeów, w 2013 roku było ich 19, teraz posługuje się źródłem, które to muzea opowiadają najróżniejsze aspekty szeroko rozumianej chińskiej historii współczesnej. Nawet mamy tam muzeum właśnie płynnej populacji, Liu Dongzhankou, prawda? Mamy muzeum emigracji wewnętrznej, prawda? Mamy nawet muzeum zupełnie unikalne w skali całych Chin, muzeum wojny z japońskim agresorem, bo tak się te muzea na ogół w Chinach określa, w których akcentuje się rolę Kuomintangu, a nie rolę partii komunistycznej i Czerwonej Armii, co w ogóle jest nieprawdopodobne wręcz. No, to tutaj też oczywiście wpływ na to ma fakt, że jakby, tak jak już powiedzieliśmy na początku, oficjalnie to, co on stworzył, nie jest przez partię czy przez władzę uważane za muzeum, tylko za jakąś taką prywatną działalność gospodarczą. Niemniej jednak funkcjonuje jako muzeum, prawda? I opowiada także pewną historię. Więc mnie brakuje tego. Mnie brakuje tego odwołania do czasów bliższych nam. Natomiast uważam, że zdecydowanie właśnie za dużo w Chinach jest takiego dziedzictwa też martwego czasami. Czasami używa się takiego określenia też i w muzeologii. Dziedzictwo martwe, dziedzictwo puste, prawda? Czyli dziedzictwo, które zostało owszem zmuzealizowane, owszem utrwalone, owszem jest wyeksponowane, prawda? Ale tak naprawdę nie odnosi nas już dzisiaj zupełnie do niczego, prawda? No, nie mówię już tutaj, bo to jest kwestia właściwie, którą można byłoby też analizować zupełnie odrębnie, właśnie o tych nagannych praktykach jakiegoś podrabiania czy wytwarzania, prawda? Tylko i wyłącznie na potrzeby komercyjne. Ja zajmuję się w swojej pracy naukowej muzeami, nazwijmy to nauki, prawda, bo tak się określa w Chinach. Przede wszystkim interesuje mnie to, co w Europie nazwalibyśmy muzeami historii naturalnej. I tutaj także jest sporo ciekawych rzeczy, dlatego że w Chinach na przykład jest zdecydowanie za dużo, moim zdaniem, ekspozycji poświęconych paleontologii, prawda, i zdecydowanie za dużo ekspozycji, które przedstawiają rozmaite skamieniałości jako dziedzictwo Chin, co ciekawe, prawda? I jest mnóstwo dinozaurów, które się nazywają na przykład Sinensis, prawda? I są chińskie absolutnie i one są przedstawiane jako chińskie. Mnóstwo jest rozmaitych też muzeów antropologicznych, które przedstawiają jakieś lokalne znaleziska paleontologiczne, też uzasadniając je, że oto tutaj, prawda, to jest dowód na to, że Chińczycy tutaj żyli już milion lat temu, prawda, i to jest, to oni już byli Chińczykami, ci ludzie oczywiście, więc to też dowodzi takiego patrimonium, prawda, więc dla mnie tego jest zdecydowanie za dużo, a zdecydowanie za mało jest na przykład muzeów, które wiarygodnie dokumentują na przykład utratę dziedzictwa czy różnorodności biologicznej współczesnych Chin, prawda? No tutaj świetnym przykładem jest muzeum, to się nazywa Muzeum Cywilizacji rzeki Yangtze, prawda, w Wuhanie, którego ja byłem bardzo ciekaw, bo ja myślałem, że to muzeum faktycznie, zwłaszcza, że ono też się wpisuje w taki szeroki projekt międzynarodowy, Muzeum Różnych Rzek. Ja myślałem, że ono będzie właśnie tak prezentowało historię w ogóle rzeki, będzie także się mierzyło z tym bolesnym, bo przecież w Chinach tak naprawdę nikt, co ciekawe, partia komunistyczna, jeśli chodzi właśnie o te aspekty ekologiczne, nie jest jakaś wstrzemięźliwa, prawda? Owszem, o pewnych rzeczach się nie mówi, ale to są sprawy bardzo sensytywne społecznie. Chińczycy się bardzo oburzają. Chińczycy w ogóle są bardzo ekologicznie świadomi tak naprawdę. Często się o tym dyskutuje właśnie. Chińczycy chcą ratować swoje środowisko i myślałem, że na przykład właśnie w tym muzeum będzie ten istotny aspekt, prawda, który będzie pokazywał degradację rzeki. Na przykład właśnie już prawdopodobne wymarcie, prawda, Baiji, czyli tych delfinów z Yangtze słynnych, no nie doczekałem się tego niestety, prawda? I nadal jedyna ekspozycja, jeśli chodzi o Muzea Historii Naturalnej, zresztą ja będę o niej pisał niedługo, znajduje się w Muzeum Uniwersytetu w Nankinie i przedstawia takie okropne, okropne taksydermie Baiji, takie straszne, w ogóle jak trupy wyglądające, które no, też są swoją drogą wymownym memento tak naprawdę utraty tej bioróżnorodności, ale nie w taki sposób, jaki myślałem, że Chińczycy to faktycznie zrobią. Czyli ja mam wrażenie, że mówiąc o tym, czego w Chinach brakuje, brakuje oczywiście tego, czego zawsze brakuje, prawda? Czyli refleksji nad współczesnością, refleksji nad niedawną historią, refleksji nad problemami. Chińskie muzea są muzeami przez to bardzo często też takimi właśnie, tak jak mówię, pustymi, wygładzonymi, które prezentują pewną romantyczną wizję Chin, niekoniecznie zbieżną rzeczywiście z no, takim obrazem, którego my byśmy chyba chcieli też się doszukać, prawda, w tych muzeach. Ja zresztą muszę powiedzieć, że przy całym moim zachwycie, bo te, powiem też od razu, że muzea, szczególnie muzea prowincjonalne, prawda, muzea te główne umieszczone w stolicach prowincji, muzea archeologiczne, za przede wszystkim muzeami archeologicznymi, naprawdę ten sposób eksponowania, ten sposób opowiadania jest absolutnie no, robiony świetnie. I ja jestem tymi muzeami zachwycony, mam swoje ulubione muzea, prawda? Na przykład Muzeum Prowincji Henan jest przepiękne, jest świetnie zrobione, prawda? Nawet Muzeum w Szanghaju jest świetnie zrobione. Niemniej szkoda mi, że w tych muzeach nie ma w ogóle miejsca bardzo często dla czegoś innego niż archeologii. Że nie ma w tych muzeach miejsca na jakąś bardziej taką szeroką refleksję nad. Bardzo mi się podobało takie muzeum, które odwiedziłem z ogromnym zainteresowaniem. To było muzeum miejskie tak naprawdę w Xi'anie, czyli nie muzeum stolicy, bo Xi'an jest oczywiście stolicą prowincji, nie muzeum prowincjonalne, ale muzeum poświęcone historii tak naprawdę Chang'anu, tak naprawdę, prawda? Bo Xi'anu dużo, dużo później. I to było muzeum o tyle ciekawe, że ono oczywiście było absolutnie przeładowane rozmaitymi archeologicznymi eksponatami, ale na przykład posiadało bardzo ciekawą, mam nadzieję, że do dzisiaj posiada, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, makietę w skali oczywiście znacznie pomniejszonej, ale taką ogromną makietę Chang'anu, prawda, z nałożonymi na nią też rozmaitymi odwołaniami do współczesności, prawda, gdzie dzisiaj znajdują się rozmaite budynki, które przetrwały, które nie przetrwały, gdzie dziś znajdują się też takie ważne budynki z perspektywy dzisiejszej tkanki miejskiej. To wszystko było tak bardzo ciekawie skonstruowane, opowiedziane w formie takiej bardzo złożonej dioramy. Ja muszę powiedzieć, że to było coś, przy czym ja spędziłem chyba najwięcej czasu, prawda? Wcale nie te słynne ceramiczne, tarakotowe wielbłądy okresu panowania dynastii Tang, które tam akurat są eksponowane, które są chyba najsłynniejszym właśnie takim zabytkiem tego klasycznie pojętego dziedzictwa w tym muzeum, ale właśnie to. Tak naprawdę eksponat, który w ogóle w żaden sposób nie jest archeologiczny, prawda? W ogóle nie jest tym dziedzictwem dawnych Chin. Ale mnie zainteresował najbardziej, dlatego że ta historia tu opowiadana faktycznie była dla mnie sposobem na przetransportowanie mnie czy odniesienie mnie do współczesności. No ale mówię, to jest moje subiektywne wrażenie. Ja teraz tak naprawdę mówię tylko i wyłącznie o swoich wrażeniach i też o swoim jakimś takim, no też trochę romantycznym pragnieniu, bo ja muszę powiedzieć, że nie spodziewam się, żeby władze zechciały cokolwiek w tej kwestii zmienić. Raczej wydaje mi się, że pewnie jeszcze bardzo długo nic się nie zmieni, prawda? I tak naprawdę nadal odwiedzając chińskie muzea będziemy gdzieś w odległej bardzo przeszłości i nie będziemy się w ogóle stykać z teraźniejszością, chyba że z jej bardzo taką wygładzoną i zaaprobowaną wizją.
Chciałam wrócić jeszcze do tej kwestii finansowania muzeów i muzeów prywatnych, bo powiedzieliśmy, że muzea samozwańcze w cudzysłowie istnieją, Czyli traktujące o tematach, bądź przedstawiające historię w troszkę innym świetle niż te
No,
muzea.
czasami. To muszę powiedzieć
Tak, bo nie
bardzo
mówię,
za.
że to zawsze, tak? Bo wiadomo, że to mogą być muzea, które nie są w ogóle historyczne, tak? Które są bardziej muzeami zbiorów takich prywatnych, bo ktoś po prostu na przykład coś kolekcjonuje. Ale jakie kryteria czynią muzea właśnie tymi legalnymi? Czy to jest związane tylko z finansowaniem? Czy może być ktoś, kto finansowo, kto prywatnie sfinansuje muzeum, ale będzie ono postrzegane za prywatne przez władze? I jak
To
w
jest
ogóle
trudne
tworzenie
pytanie.
takich muzeów wygląda?
To jest trudne pytanie bardzo, dlatego że tak naprawdę prawodawstwo chińskie w tej kwestii jest bardzo niejasne. Zresztą też odwołując się tutaj do rozmaitych analiz, bo tych analiz tego stanu prawnego, że tak powiem, chińskich muzeów także kilka powstało od, no, powiedzmy sobie, początku lat 2000. Chińskie prawo, w oparciu o które funkcjonują muzea, także było wielokrotnie nowelizowane, od lat 80. przynajmniej 5 razy. Więc no, tutaj tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, czy instytucja, która jest zupełnie prywatna, może czy nie może być uznana za muzeum. Dużo łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, jak te muzea faktycznie funkcjonują. Znaczy, instytucją muzealną z definicji prawnej w Chinach jest taka instytucja, która jest finansowana przez państwo, która jest zarządzana w określony sposób, znaczy podlega zarządowi państwowemu, prawda? I podlega zarówno pod ministerstwo, które jest za nią odpowiedzialne, prawda? Jak i, co jest bardzo ważne, pod Departament Propagandy Partii Komunistycznej. I to jest bardzo istotne, że wszystkie te muzea mają w siebie wpisany wymiar propagandowy, wszystkie są regulowane na tym gruncie i wszystkie posiadają także swojego sekretarza partyjnego, który w nich funkcjonuje, prawda? Więc taka instytucja, w ten sposób skonstruowana, pokrótce, bardzo scentralizowana, jest instytucją muzealną w 100% i jest także instytucją wówczas finansowaną oczywiście z budżetu, no przeważnie prowincji, prawda, ale oczywiście ogólnie rzecz ujmując z budżetu państwowego. Natomiast muzea prywatne, one oczywiście jakby dopuszczono ich funkcjonowanie, prawda, one zostały gdzieś tam przyjęte i to tak naprawdę już w latach 80. można było je zakładać w oparciu o taki zapis prawny, który mniej więcej mówił tak. Dopuszcza się prywatne posiadanie, tutaj mowa jest o dziedzictwie rozmaitego typu, które zostało nabyte poprzez dziedziczenie, nabycie na rynku, prawda, na wolnym rynku, wymianę pomiędzy obywatelami oraz inne legalne drogi czy legalne kanały, które zostały zalegalizowane i określone w prawie przez państwo. Więc jeżeli, teoretycznie znów, prawda, jeżeli kolekcja danej osoby spełnia te kryteria, prawda, i została otwarta dla zwiedzających, mogłaby zostać uznana za muzeum. Niemniej, tak jak powiedziałem, faktycznie na ogół tak nie jest. Na ogół mówi się o po prostu prywatnej działalności gospodarczej, która ma charakter wystawienniczy, tak się to określa, ale nie jest instytucją, prawda? Myślę, że to, co faktycznie też rozróżnia te dwa wymiary przede wszystkim w Chinach, to jest właśnie taka obsesja też partii komunistycznej na gruncie budowania instytucji muzealnej. Prawda? Muzeum jest instytucją. Muzeum jest instytucją w tym sensie, że oczywiście podlega centralnej kontroli, jest propagandowe, ale także funkcjonuje w oparciu o bardzo ścisłe zasady. Natomiast jeżeli jakiś twór, prawda, jest zupełnie prywatny, zupełnie pozbawiony tego wymiaru scentralizowanego państwowego, no nie może być nazwany instytucją. Nie ma tego wymiaru instytucjonalnego. I myślę, że to jest dla partii komunistycznej chyba najważniejsze, czy dla władz szerzej w Chinach, najważniejsze kryterium. Tych muzeów prywatnych powstało bardzo, bardzo wiele. To też trzeba sobie powiedzieć. Trudno ustalić ich pełną liczbę, dlatego że te statystyki chińskie są bardzo różne i niektóre mówią o wielu tysiącach, niektóre mówią tak naprawdę o wielu dziesiątkach tysięcy, więc na pewno jest ich bardzo wiele. One bardzo często, tak naprawdę to są po prostu rzeczywiście otwarte kolekcje. To znaczy bardzo często to jest tak, że można sobie przyjść na przykład do mieszkania pana, który nie kolekcjonuje na przykład te słynne znaczki z przewodniczącym Mao, prawda, które można było sobie wpiąć w klapę, albo różne wydania Czerwonej Książeczki, prawda, albo inne jakieś takie memorabilia związane z rewolucją czy komunizmem. To jest zresztą też bardzo silnie aprobowane przez władze tego rodzaju kolekcji. Można sobie tu zobaczyć, prawda? Można sobie z nim się też wymienić, prawda, i tak dalej. Czasami przyjmuje to postać, tak jak właśnie we wspomnianym tym klasterze muzealnym, prawda, syczuańskim, przyjmuje to postać faktycznie wielu instytucji, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, prawda, państwo tylko za instytucję nie uzna, ale jednak są to muzea ufundowane przez Boga tego człowieka, który by go stać było na to, żeby nadać im pewien wymiar, prawda, żeby one miały swoje miejsce, miały swoje gmachy, żeby tam faktycznie ludzie też funkcjonowali w ramach pewnej określonej narracji, prawda, pewnego zwiedzający, prawda, funkcjonowali w ramach pewnej historii, która jest tam opowiadana. Bardzo często bogaci ludzie też, to jest zjawisko stosunkowo niedawne i wiążące się z narodzinami rynku sztuki w Chinach, nabywają sztukę, bardzo często jest to sztuka współczesna, na Zachodzie, sztukę niechińską, też to bardzo warto dodać, i pokazują ją, prawda? Takich galerii prywatnych, szczególnie w wielkich miastach, powstało bardzo, bardzo wiele. Dla bardzo wielu bogatych niezwykle Chińczyków to też się stał taki ważny sposób na trochę promowanie siebie, prawda? I pokazywanie siebie jako tej osoby o wysokim sudży, prawda? Osoby o wysokim statusie, którą jest stać na to, żeby otworzyć swoją kolekcję, żeby pokazać te rozmaite rzeczy, które nabył na przykład na Zachodzie i które stały się jego zbiorami. Więc muszę powiedzieć, że śledząc literaturę muzeologiczną, można dostrzec, że w pewnym momencie, w latach 90. mam wrażenie, wśród muzeologów zachodnich panował ogromny entuzjazm, prawda, wobec prywatnych muzeów. Sądzono, że to będzie jakiś taki wielki krok, prawda, że to faktycznie będzie ten impuls być może, który spowoduje, że to chińskie muzealnictwo się bardziej otworzy, prawda, że ono ulegnie jednak pewnej decentralizacji. No niestety tak się nie stało. To znaczy ja mam wrażenie, że też patrząc na to, jak one funkcjonują dzisiaj, te muzea, jak bardzo też często trudno jest się z nimi dogadać, prawda, z tymi instytucjami muzealnymi, które są faktycznie centralnie sterowane i wpisują się w ten państwowy model, prawda, jak one bardzo są jednak skostniałe i takie, ja bym powiedział, jednak mają ten wymiar państwowej instytucji, z którą my kontaktujemy się tak naprawdę nie tyle z muzeum takim czy innym, co tak naprawdę gdzieś tam z rządem chińskim poprzez to muzeum. Więc rzeczywiście mam wrażenie, że one sobie funkcjonują w zupełnie innym poziomie i w zupełnie inny sposób niż cała reszta. No właśnie, czy muzeów, to nie wiem, podobnych instytutów. Chociaż trzeba przyznać, że to na pewno otworzyło niesamowicie no, szeroki wachlarz możliwości. Znaczy dzisiaj jak się zwiedza Chiny, ja nawet bardzo często zachęcałbym osoby, które jadą do Chin, żeby szukały takich właśnie miejsc, prawda? Bo te muzea prywatne, czy te miejsca rozmaite, te otwarte kolekcje, prawda, są naprawdę galerie, prawda, są naprawdę fascynujące i rzeczywiście ich właściciele dokładają ogromnych starań, żeby one rzeczywiście były absolutnie wciągające i prezentowały sobą światowy poziom. Także myślę, że to jest coś na pewno, to jest interesująca propozycja na zwiedzanie Chin.
Właśnie a propos tego poziomu światowego, chciałam zapytać, jakie instytucje oprócz Ministerstwa Kultury zajmują się rozwojem muzeów i ich propagowaniem na świecie? Z jakimi instytucjami współpracują? Czy te muzea chińskie, kiedy już jesteśmy w Chinach, są przystępne dla zwiedzających z całego świata? Bo mówimy tutaj sobie, że zapraszamy do Chin, ale wiemy, że często chociażby język jest tą pierwszą przeszkodą. Jak odnajduje się może soft power w tej materii? Myślę, że tutaj będzie właśnie ważne poruszenie kwestii tej digitalizacji też, muzeów, opłacania serwerów, ale też tego, tak jak rozmawiamy, pewnego rodzaju problemów w samych takich kontaktach interpersonalnych. Ja jeszcze tutaj dodam taką anegdotę, że jestem z Zielonej Góry, miasteczko bardzo małe, ale jakiś czas temu w naszym tutaj muzeum właśnie zielonogórskim, Muzeum Wina, swoją drogą była organizowana wystawa właśnie związana z Chinami, oczywiście pod patronatem ambasady. To było takie pierwsze, co mi się rzuciło, że to nie jest wystawa organizowana przez właśnie muzeologów polskich z wypożyczeniem dzieł z innych muzeów, tylko pod patronatem, pod jakąś kontrolą swego rodzaju polityków z Chin samych w sobie. Tak.
Tak. No to jest w ogóle zagadnienie bardzo złożone, dlatego że rzeczywiście my cały czas mówimy o tym, co się dzieje jakby wewnątrz w Chinach, ale to jest rzeczywiście coś, co się dzieje tylko i wyłącznie wewnątrz. To znaczy tutaj myślę, że mówiąc o tej digitalizacji, mówisz też o tym, z czym ja na przykład się dzisiaj mierzę, to znaczy z coraz częstszym istnieniem jakby dwóch w ogóle stron internetowych, prawda? Jednej faktycznie dostępnej w Chinach, niedostępnej często na Zachodzie, bez chińskiego proxy, i takiej skromnej, bardzo często anglojęzycznej wersji, którą można uzyskać, prawda? Która pokazuje no, coś zupełnie innego albo zupełnie inną narrację, nawet często zdigitalizowaną. To jest ciekawe zjawisko. Dlatego, że ono się wiąże z właściwie dwoma rzeczami. Znaczy, z jednej strony to jest oczywiście to, o czym powiedziałaś, czyli taki szeroki projekt budowania czegoś, co często na Zachodzie określasz jako soft power, prawda? Czyli takie budowanie pewnego zakresu wpływów w polityce międzynarodowej przede wszystkim poprzez kulturę i poprzez tą sferę kultury, prawda? Czyli to soft, prawda? Ten element soft tutaj to jest tak naprawdę właśnie dziedzictwo, czy polityka dziedzictwa, polityka pamięci, polityka związana z no, takim, można powiedzieć, pewnym kształtowaniem obrazu też, prawda? Pozytywnego obrazu w tym wypadku, poprzez kulturę. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, nie powiem na Zachodzie przysłowiowym, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, bo to nie tylko Zachód tak naprawdę tutaj. To się wiąże w Chinach z taką koncepcją, która swego czasu była dość szeroko dyskutowana, mianowicie ona nazywa się po chińsku Wenhua Wai Xuan, czyli zewnętrzne promowanie chińskiej kultury, można byłoby powiedzieć, prawda? Jest to ciekawe takie spostrzeżenie jednego z, nie powiem, że może najbardziej wpływowych, ale na pewno ciekawych badaczy chińskich, który zwrócił uwagę na fakt, że właściwie dziś dość rzadko w tym budowaniu tego soft power mamy do czynienia faktycznie z takim świadomym jakby opowiadaniem tego, jakie te Chiny rzeczywiście są, prawda, czy jaka ich historia rzeczywiście była. Celem raczej tego zewnętrznego promowania chińskiej kultury jest objaśnianie, czy tak to zresztą ten badacz, o którym mówię, określa to zazwyczaj jako takie budowanie porozumienia między kulturami, czy jakiegoś takiego wymiaru komunikacji międzykulturowej, którym tym najbardziej istotnym składnikiem będzie objaśnienie światu chińskiej specyfiki politycznej i ekonomicznej. Znaczy pokazanie jakby Chin jako takiego kraju, który w świecie zdominowanym przez państwa demokratyczne, prawda, jest wyjątkowy. I to, że on jest niedemokratyczny, czy to, że on jest taki czy inny, prawda, w wymiarze politycznym, no nie ma jak gdyby wielkiego wpływu na to, na jego atrakcyjność kulturową, prawda. On jest specyficznym krajem. To jest ta chińska specyfika tutaj się, prawda, pojawia. I bardzo istotną rolę w tym wymiarze oczywiście pełniły muzea, a szczególnie to, o czym powiedziałaś, czyli tak zwane zagraniczne wystawy. Chińskie instytucje muzealne ze względu na to, że są finansowane właśnie bezpośrednio z budżetu państwa, nawet jeżeli są to instytucje prowincjonalne, to jednak bezpośrednio jest taka instytucja, która nazywa się Państwowe Biuro Dziedzictwa Kulturalnego. Ona działa jakby pod egidą ministerstwa i ona dysponuje ogromnymi środkami finansowymi. I ona też jakby zajmuje się właśnie tymi bezpośrednimi negocjacjami. To znaczy bardzo łatwo jest, czy stosunkowo łatwo, dzisiaj może trochę trudniej niż kiedyś, jest wejść w taki joint venture, trochę można powiedzieć, z chińską instytucją muzealną, który polega na tym, że my się zgłaszamy, mamy przestrzeń, prawda, mamy wolę zrobienia takiej wystawy. Prosimy was o to, żebyście wy nam taką wystawę skonstruowali i ją do nas przysłali, prawda? Możemy to zrobić w ramach, tutaj się proponuje, prawda, na przykład jakiejś wymiany albo jakiegoś symbolicznego, nie wiem, daty jakiejś symbolicznej, jakiejś rocznicy, prawda, i tak dalej. Chińczycy bardzo chętnie taką wystawę organizują. Bardzo często robią to na swój własny koszt. To jest szczególnie widoczne na przykład w krajach afrykańskich, gdzie takich wystaw mnóstwo się organizuje. I bardzo często jest tak, że te instytucje afrykańskie faktycznie no, nie miałyby takich środków, żeby taką ogromną wystawę, szczególnie jakiegoś niezwykle cennego dziedzictwa, które trzeba będzie zabezpieczyć i tak dalej, ubezpieczyć także, prawda, żeby taką wystawę zorganizować. Bardzo często w swojej ogromnej hojności, prawda, to biuro bierze na siebie całe koszta, prawda, i organizuje nawet wielkie, takie objazdowe wystawy, które odwiedzają wiele krajów. No, można byłoby pomyśleć, że to jest taki kulturowy altruizm, ale to oczywiście nie jest żaden altruizm, to jest tak naprawdę zamierzona strategia budowania określonego wizerunku Chin właśnie poprzez to, o czym powiedziałem już wcześniej, czyli to bardzo jasno zdefiniowane dziedzictwo kulturowe, neutralne dziedzictwo, prawda. Nie ma oczywiście możliwości takiej, żeby dzisiaj Muzeum w Zielonej Górze wystąpiło do jakiejkolwiek chińskiej instytucji i powiedziało tak, my byśmy chcieli zrobić na przykład w związku z wielką rocznicą partii komunistycznej teraz wystawę poświęconą historii partii komunistycznej. Absolutnie nie wierzę w to, żeby jakakolwiek instytucja chińska się na to zgodziła. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Chiny musiałoby opuścić takie dziedzictwo kulturowe wówczas, prawda, które będzie sensytywne w wymiarze politycznym. Musiałyby opuścić takie artefakty czy takie eksponaty, które mogą na miejscu utworzyć taką narrację, która będzie tutaj podlegała politycznej interpretacji, prawda? Może się okazać, zaraz pewnie gdzieś tam by się w biurze podniosły takie głosy, że na przykład pojawią się jacyś aktywiści, którzy będą to dziedzictwo traktować w wymiarze symbolicznym. Powiedzą, że to jest symbol czegoś tam, prawda? I dlatego też na przykład, bo to jest oczywiście jaskrawy przykład, ale bardzo mało prawdopodobne byłoby na przykład zorganizowanie wystawy, która pokazywałaby na przykład różnorodność etniczną Chin, prawda? Gdybyśmy chcieli poza Chinami zrobić taką wystawę, która pokazywałaby na przykład wszystkie 55 mniejszości narodowych, prawda? Myślę, że problem byłby straszny. Dlaczego? Bo bardzo wiele z nich ma problematyczny status polityczny. Co z Ujgurami, co z Tybetańczykami, prawda? Partia komunistyczna dołożyła wielkich starań, szczególnie po wejściu do UNESCO właśnie, żeby jej jakby piecza nad szczególnie na przykład dziedzictwem Tybetu, prawda? Nad muzeum, którym dzisiaj jest Pałac Potala szczególnie, prawda? Była takim uzasadnieniem dla świata, prawda? Że ta okupacja Tybetu jest faktycznie ważna, prawda? Jest jakby kulturowo istotna tutaj. I że partia ma do tego rzeczywiście swoje prawo. Więc teraz obojętnie, czy będziemy to tutaj traktować w wymiarze politycznym, czy tylko kulturowym, prawda? To jednak mamy tutaj do czynienia z pewnym zamierzonym programem. Więc wyjazd takiego dziedzictwa, które będzie sensytywne, które będzie podlegało rozmaitej interpretacji, prawda, nad którym potencjalnie władze mogą stracić kontrolę, kiedy ono przejedzie granicę, prawda, i stanie się ekspozycją, która gdzieś tam, na przykład też w jakimś środowisku, w którym funkcjonuje wolna prasa, będzie w rozmaity sposób, prawda, rozkładana na czynniki pierwsze, o to już jest bardzo problematyczna kwestia. Więc Chiny z założenia opuszcza dziedzictwo bezpieczne, dziedzictwo, tak jak już mówiłem wcześniej, tych wielkich Chin, prawda, dziedzictwo wielkiej chińskiej historii, bardzo często dziedzictwo archeologiczne i te narracje, to też jest bardzo istotne, w tych często przepięknych wystawach, bo na przykład taka słynna wystawa, która zresztą w latach 90., a później chyba na początku lat 2000 też objeżdżała cały świat, The Treasures of China, wystawa, która obejmowała no kilkaset chyba w szczytowym momencie, ponad 200, o ile sobie przypominam, naprawdę absolutnie wspaniałych eksponatów, bardzo często, nierzadko tych tak zwanego, bo to też w ramach tego dziedzictwa narodowego, o którym myśmy mówili, tego definiowania, Chińczycy posługują się takim trzystopniowym sposobem klasyfikowania tego dziedzictwa. Czyli mamy skarby narodowe jakby trzeciego, drugiego i pierwszego poziomu, prawda? Więc te skarby narodowe pierwszego poziomu, absolutnie najważniejsze, prawda? To jest stosunkowo niewielka ilość artefaktów. Też kilka z nich znalazło się w tej wystawie, co już samo w sobie świadczyło o jej randze, prawda? Więc tego rodzaju wystawy są przy ogromnych środkach, jakie są na nie przeznaczane, absolutnie, tak jak już wcześniej powiedziałem o tych muzeach, prawda, które są często puste, prawda, które są często takie miałkie, one właśnie takie bardzo często niestety są. Dlatego, że one nie pokazują żadnej koherentnej narracji. To na przykład nie jest wystawa poświęcona, nie wiem, historii dynastii Tang, prawda? To nie jest wystawa poświęcona historii dynastii Han. To nie jest wystawa poświęcona, nie wiem, chińskiej ceramice. To nie jest wystawa poświęcona chińskim brązom. Czasami tak jest. Mieliśmy świetną wystawę chińskich brązów też i w Warszawie. Ale bardzo często to jest tak naprawdę eklektyczny zbiór, który przedstawia pewną wizję Chin jako tej wielkiej cywilizacji, jako tej wielkiej kultury, jako czegoś, czym można się zachwycać, w czym można się zakochać, prawda? Ja bardzo często wspominam swoje czasy, takie formacyjne, kiedy ja bardzo chciałem się zajmować Chinami i kiedy no, czytanie ogromnej ilości literatury na ten temat, odwiedzanie rozmaitych miejsc związanych z Chinami, prawda? No, próba też oczywiście później wyjazdu do Chin. Dla mnie to były takie doświadczenia, które kształtowały we mnie coś, co mógłbym określić jako taki rodzaj wtórnego patriotyzmu wręcz. Ja czułem się jakby dumny z tych Chin, mimo tego, że nie jestem Chińczykiem i mimo tego, że tak naprawdę nawet nigdy nie zadałem sobie szczególnie jakiegoś pytania, z czego ja tu jestem dumny, prawda? Z jakiego rodzaju dziedzictwa jestem dumny. Dopiero, szczerze powiedziawszy, dopiero kiedy zacząłem się teraz zajmować muzeami krytycznie i całą tą kulturą ekspozycji tak naprawdę w Chinach, zaczęło do mnie docierać, jak bardzo często ja byłem zupełnie ślepy na pewne sposoby manipulacji, prawda? Na takim poziomie soft power, którym byłem poddawany, prawda? Jak bardzo często zachwycałem się bezmyślnie rzeczami, które w ogóle nie zasługiwały na żaden zachwyt, albo jak bardzo często nie kwestionowałem pewnych rzeczy, które powinienem kwestionować tylko dlatego, że układało mi się to w głowie właśnie w tą romantyczną wizję wielkich, wspaniałych Chin. Taką wizję właśnie, jaką Chiny bardzo chciałyby utrzymać też, bo to powiedzmy sobie szczerze, że geneza tego zjawiska to jest właśnie sam początek tego boomu. To są tak naprawdę właśnie ten moment wejścia do UNESCO, kiedy Chiny czują się powoli jakby docenione kulturowo na Zachodzie. To znaczy ta chińska kultura zaczyna być czymś, co faktycznie można promować bezpiecznie, co już nie kojarzy się z maoizmem, co już nie kojarzy się z tymi Chinami strasznymi, prawda? Tylko kojarzy się z tymi Chinami zupełnie nowymi, prawda? Ja mam wrażenie, że to na Zachodzie rzeczywiście, nawet pokusiłbym się być może o spekulację, że rzeczywiście tak w pewnym momencie było, że była taka fala takiej trochę sinofilii znowu na Zachodzie, prawda, w latach 90., szczególnie na początku lat 2000, kiedy Chiny były przedstawiane bardzo często jako to kolejne wielkie mocarstwo, prawda, ten smok, który się obudził i tak dalej, ten tygrys. I kiedy właściwie kwestionowanie, bo wielu to robiło, prawda, dziennikarze szczególnie i badacze, prawda, kwestionowanie kosztów na przykład cudu gospodarczego, czy jakichś jego rozmaitych niedopowiedzeń, jakichś elementów, które należałoby gdzieś tam przeanalizować dogłębnie, naprawdę ustępowało miejsca takiemu niememu, wielkiemu zachwytowi nad tym, że oto te Chiny wróciły, prawda, te wielkie, wspaniałe Chiny. Ja nawet muszę powiedzieć, że też to jest zupełnie już moja prywatna obserwacja, ale ja miałem takie poczucie momentami, odwiedzając rozmaite wystawy, że ja w jakimś sensie jestem konfrontowany z wizją takiego nowego cesarstwa. Ja wiem, że to jest radykalne stwierdzenie, ale ja się tak czułem. To jest moje prywatne odczucie, prawda? Wynikające z mojego kontaktu z tą przestrzenią muzealną. Podejrzewam, że nie ja jedyny. Kiedy wychodziłem, miałem takie wrażenie, że w pewnym sensie, w takim wymiarze symbolicznym, ta wystawa opowiedziała mi to, że cesarstwo chińskie się odrodziło. Oczywiście nie jako cesarstwo, prawda, z cesarzem, nie konfucjańskie cesarstwo, ale takie czerwone cesarstwo. Że te Chiny faktycznie, te Chiny tego splendoru dworskiego, te Chiny, które nie wstydzą się bogactwa, prawda, w myśl wielkiej sentencji, prawda, Deng Xiaopinga, prawda, bogacić się to nie grzech, które nie wstydzą się tego, że są ponownie wielkie, prawda, to są takie Chiny bez wstydu. To są te Chiny, które wyszły ze stulecia upokorzeń, prawda. I w tym wymiarze soft power jest oczywiście zarówno użytecznym narzędziem budowania polityki międzynarodowej, bo zmiękcza po prostu. Zmiękcza nastroje wobec Chin, powoduje, że pojawia się w różnych krajach duże grono, często nawet bardzo wpływowych osób, które są Chinami po prostu zachwycone, prawda, które nie kwestionują, bo uległy pewnej iluzji. A z drugiej strony to jest też bardzo istotny składnik budowania tego nowego patriotyzmu, tak to nazwijmy, prawda, żeby nie powiedzieć nacjonalizmu, bo równie skutecznie działa to w samych Chinach, prawda, równie skutecznie znieczula to często samych Chińczyków, którzy rzeczywiście także są spragnieni tak naprawdę tej wizji i bardzo ich ona uwodzi. Ja muszę powiedzieć, że nierzadko z moimi znajomymi Chińczykami się spierałem co do tego, na przykład, czy dane dziedzictwo, czy dany, nie wiem, eksponat nawet często jest wart tego, żeby go wystawiać, czy on jest faktycznie autentyczny, czy on jest rzeczywiście cenny i tak dalej. I bardzo często się spotykałem z takim właściwie stwierdzeniem oburzonym wręcz, prawda, że jakżeż ja to mogę kwestionować? Przecież to jest wspaniałe, to jest przykład chińskiego rękodzieła, wspaniałe dziedzictwo chińskiej cywilizacji. To jest takie wręcz jak powtarzane jak mantra to stwierdzenie, a tymczasem no nie zawsze tak jest. To znaczy ja niekoniecznie też na przykład uważam, że dzisiaj, nie wiem, odnosząc to na grunt zupełnie nam bliski, prawda, polski, wystawienie jak gdyby no jakichś tam zabytków, prawda, kultury materialnej, nie wiem, XIX wieku w Polsce, nie wiem, rękodzieła jakiegoś polskiego XIX-wiecznego, to jest dziedzictwo Wielkiej Polski, prawda, no niekoniecznie, prawda. Uważam, że tutaj także powinniśmy podchodzić krytycznie do tego, co tym dziedzictwem jest, a co nie jest. Więc ta iluzja niestety często separuje od tego rodzaju krytycyzmu. Rzeczywiście, to też można powiedzieć tutaj już na zupełnie jako uwagę na marginesie, że te wielkie instytucje muzealne w Chinach no, rzadko są krytykowane. Rzadko mam do czynienia z jakimś takim faktycznie krytycznym dyskursem. Jeśli już, to co się w Chinach krytykuje właściwie konsekwentnie od lat 2000, to jest nadmierna komercjalizacja. Prawda? To jest właśnie jakby takie nadmierne urynkowienie, to jest no, słynna sprawa z 2008 bodajże roku albo 2006, już nie pamiętam, kiedy w zakazanym mieście miano otworzyć Starbucks. I no, oburzenie było straszliwe. To rzeczywiście też jak rzadko intelektualiści chińscy rozmaici się także razem ze sobą połączyli w taki jeden front, że to jest absolutne, no już przesada po prostu, komercjalizowanie przestrzeni, która absolutnie nie powinna być komercjalizowana. Chociaż też z drugiej strony ja na przykład zadaję sobie pytanie, kiedy o tym myślę dzisiaj, właściwie dlaczego nie powinna być komercjalizowana? To znaczy jakby komercjalizowane jest wszystko inne, prawda? Więc to nie jest tak, że my tu kupczymy artefaktami, prawda? Tylko raczej po prostu no, konsekwentnie rozwijamy to muzeum tak, jak ono od wielu już lat się rozwija, prawda? Konsekwentnie robimy z niego instytucję rynkową. To też jest ciekawe pytanie, prawda? Gdzie sami Chińczycy, czy sama partia, bo ja się z tym nie zetknąłem też dotychczas, wyznaczają tą granicę urynkowienia. Ale to jest oczywiście także kwestia na być może inną rozmowę.
No właśnie chciałam poniekąd o to zapytać, bo mówimy sobie o tym, że te muzea się zmieniają i że gdzieś jest ta pewna granica, ale jak zachowują się w muzeach Chińczycy? Czy jest to właśnie dla nich miejsce wymagające takiej powagi kontemplacji, czy może jednak na wzór, może nie na wzór, bo może gdzieś to się pojawiało szybciej niż na zachodzie, ale czy tak jak na zachodzie czyni się te muzea bardziej interaktywnymi, oczekującymi reakcji
No
odwiedzających?
właśnie, o tym nie powiedziałem. Tak, bo zapytałaś mnie wcześniej, to pozwolisz, że wrócę jeszcze do Twojego pytania wcześniejszego, bo o tym zapomniałem, o kwestii przystępności tych muzeów. No one są nieprawdopodobnie przystępne. One są właśnie, to jest chyba to, co najbardziej moim zdaniem jest spektakularną konsekwencją tego boomu muzealnego, to jest ta ogromna ilość środków, jakie w nie wpompowano. Ekspozycje w chińskich muzeach, szczególnie w wielkich muzeach, są absolutnie fascynujące. Są multimedialne, są wielopoziomowe, są absolutnie interaktywne. Bardzo często są też multisensoryczne, prawda? Mamy do czynienia z bardzo różnymi bodźcami, które uwiarygadniają nam to doświadczenie, prawda? Muzealne. Mamy do czynienia naprawdę z niesamowicie wysokim też poziomem takiej samej konstrukcji ekspozycji, nawet na poziomie architektonicznym, prawda? Architektura tych muzeów, prawda? Robi niesamowite wrażenie. One mają być z założenia takimi pałacami kultury, prawda? Mają być tym dowodem na to, że Chiny stać, prawda? Że Chiny już są, prawda, tym mocarstwem. One są takim rzeczywiście też zwolennikiem, mam wrażenie, tego postrzegania Chin jako mocarstwa. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że nie tylko są przystępne, nie tylko zachęcają do zwiedzania, ale też naprawdę oferują jedne z moim zdaniem z najlepszych doświadczeń na tym gruncie, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o zwiedzających Chińczyków, to ja nie przeprowadzałem takich badań, zresztą też jest ich bardzo niewiele, które mówiłyby nam cokolwiek na temat tego, jak Chińczycy zwiedzają i czego Chińczycy tam szukają. I więc nie pokuszę się tutaj o jakąś bardzo szeroką wypowiedź, ale mogę powiedzieć jedno. I to jest też coś, co mnie uderza bardzo. Kiedy ja badam muzea, bardzo często wręcz mi to przeszkadza. Bardzo często ekspozycje muzealne w Chinach, i mam wrażenie, że też czasami Chińczycy, tak mi się wydaje, mogą do tego w ten sposób podchodzić, są troszkę trywializowane, są troszkę przedstawiane właśnie jako takie doświadczenie czysto edukacyjne, prawda? Że do muzeów się chodzi, zresztą bardzo często taka sentencja, która jest cytowana w rozmaitych miejscach w chińskich muzeach, to jest coś, co można było przetłumaczyć jako jakby muzeum jest podstawą edukacji takiej patriotycznej, prawda? Edukacji do patriotyzmu. I to jest bardzo interesujące stwierdzenie, dlatego że rzeczywiście ten dydaktyczny wymiar muzeów, to często jak te narracje, szczególnie w muzeach nauki na przykład, są konstruowane jako taka faktycznie opowieść, prawda, która ma nam poszerzyć naszą wiedzę na jakiś temat, prawda, ma nas czegoś nauczyć. Oczywiście nie mówię już tutaj o muzeach historycznych, bo one są w ogóle dydaktyczne często. Więc mnie się wydaje, że one bardzo często, te muzea, które naprawdę mogłyby przedstawiać złożone wizje, naprawdę mogłyby przedstawiać bardzo skomplikowane narracje, które mają, są wielowymiarowe, są bardzo takie, bym powiedział, no nie tylko dydaktyczne, ale także i rzeczywiście w najlepszym tego słowa znaczeniu narracyjne właśnie. Ja muszę powiedzieć, że no z tym mam wrażenie jest trochę problem. Tutaj chyba tak naprawdę najczęściej jednak ta funkcja dydaktyczna dominuje. I rzeczywiście często jest tak, że do tych muzeów chodzi się po to, żeby czegoś się dowiedzieć, a niekoniecznie po to, żeby wyjść z jakąś refleksją, prawda? Z jakąś krytyczną refleksją, żeby zetknąć się namacalnie, prawda? Z czymś, co może zburzyć trochę mój pewien porządek. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to, co teraz mówię, to trochę brzmi może dziwnie, bo to jest tak jakby utyskiwanie, prawda? Nad czymś, o czym przecież mówimy tutaj od samego początku, prawda? Że muzea są jednak środkiem propagandowym także, że muzea mają swoją określoną funkcję, że muzea są ściśle kontrolowane i że, no, jakżeż się temu dziwić, prawda? Ja muszę powiedzieć, że owszem, ale nawet w wymiarze tych muzeów no, wielkich, prawda, muzeów prowincjonalnych, muzeów archeologicznych, ja często naprawdę szukałbym, czy doszukiwałbym się czegoś więcej niż tylko tego wymiaru dydaktycznego, a czasami niestety tego tam strasznie brakuje. To jest pytanie, czy w ogóle w Chinach właśnie istnieje też coś takiego w chińskiej muzeologii, jak taki model muzeum krytycznego właśnie. Muzeum, które pobudza do refleksji, muzeum, które kwestionuje, muzeum, które burzy. Myślę, że w prywatnych muzeach może tak być. W państwowych muzeach chyba nie do końca. Zresztą państwowe muzea bardzo lubią nadal w swoich narracjach, to już mówię, nie wdając się tutaj przesadnie w tę dyskusję o narracji, bo to naprawdę na to nie mamy już tutaj miejsca, ale bardzo często wpisują się w taki budowanie pewnej takiej dychotomii prawda? Takiej opozycji między Chinami a nie Chinami, prawda? Chinami a Zachodem, Chinami a Stanami Zjednoczonymi, Chinami a kimś tam, prawda? To zarówno w wymiarze historycznym, jak i w wymiarze pewnej współczesności także. Więc ja muszę powiedzieć, że to już samo w sobie jest niezwykle takie kontrproduktywne, powiedziałbym, dla wszelkiej krytyki, prawda? Dla takiego krytycznego wymiaru muzeum, prawda? Bo to nie pobudza do patrzenia na pewną wielobiegunowość, wieloaspektowość zjawisk, prawda? Czy rozpatrywania bardzo często złożonych jakichś narracji historycznych na wielu poziomach, tylko bardzo jasno przedstawia pewną refleksję, prawda? Ta refleksja jest jakby właśnie tak dydaktycznie wpajana, prawda? Poprzez tą narrację. Mówimy, tak myślcie, bo tak jest, prawda? To jest, to był wróg, to nie był wróg, prawda? To był ktoś, to był... W tym sensie, na przykład świetnym przykładem, wspomniałem już o tym klasterze muzealnym w Syczuanie i o nietypowej stosunkowo ekspozycji, która akcentuje właśnie rolę Kuomintangu, sił narodowych w wojnie z Japonią. No właśnie, w wielkich muzeach historycznych w ogóle tego nie uświadczymy, prawda? Mimo tego, że dla Chińczyków to nie jest wcale jakaś taka zupełnie nieznana przeszłość, prawda? No nie jest tak, że oni nie wiedzą tego, że Kuomintang czy Partia Narodowa brała czynny udział, że przecież wiedzą o tym, że Chiny były wówczas republiką, prawda? No nie można zaprzeczyć, że tym rządem, który wiódł czy toczył wojnę z Japonią, był rząd narodowy, prawda? Więc oczywiście muzea robią to w bardzo różny sposób, czasami mniej subtelny, czasami bardziej subtelny, ale ta rola partii narodowej, rola też armii narodowej jest umniejszona na tyle, na ile się to zawsze da, prawda? Zawsze akceptuje się bohaterstwo żołnierzy komunistycznych, Czerwonej Armii, bohaterstwo też samych oczywiście przywódców komunistycznych, natomiast zupełnie nie mówi się o tej jakby drugiej nodze też, prawda? Tego wówczas przecież pamiętajmy sojuszu też tak naprawdę między jedną a drugą jakby stroną sceny politycznej w Chinach, który przecież był skierowany przeciwko wspólnemu wrogowi wówczas. To umniejszenie bez jakiejkolwiek marginesu nawet, prawda, na krytyczne myślenie jest dla mnie typowym przykładem tego rodzaju dydaktyzmu właśnie, prawda? Bo zupełnie inaczej kształtowałyby się te narracje, gdybyśmy my nie akcentowali tego, prawda? Że jakby nie podkreślali tej roli, ale też jej nie milczeli oni, prawda? I wydaje mi się, że dużo łatwiej wbrew pozorom na przykład partii komunistycznej wówczas byłoby uzasadnić, prawda, że myśmy byli tymi bohaterami, to myśmy zwyciężyli, a nie oni, prawda? Gdybyśmy tak uparcie ich nie wycinali z tego całego scenariusza. Bo jeżeli ktoś faktycznie interesuje się historią, tak mi się wydaje, prawda, to wychodzi z takiego muzeum i myśli sobie, no tak, czegoś mi tu nie powiedziano, prawda? I może rzeczywiście bardziej go to pobudzi paradoksalnie do zainteresowania tym tematem niż do jego porzucenia.
Jestem ciekawa, co w świetle tego, co przed chwilą powiedziałeś, można powiedzieć o tym, jak chińskie muzea poradziły sobie w czasie pandemii i w ogóle w jaki sposób muzea chińskie reagują na globalne problemy, na przykład problemy zmian klimatycznych, czy w ogóle istnieją instytucje, które te tematy poruszają? I jest to pytanie bardzo trudne, ale myślę, że na koniec przy braku tej refleksyjności trochę możemy sobie taki temat omówić i zostawić właśnie słuchaczy z pewną refleksją właśnie też w kwestii tych problemów globalnych, które w dyskursie naszym i chińskim są teraz bardzo na czasie, że tak powiem.
Tak, one są bardzo istotne i tutaj to nie jest paradoksalnie pytanie może aż tak strasznie trudne, ale pytanie bardzo rozległe. Dlatego, że po pierwsze musimy oddzielić od siebie kwestię globalizacji i epidemii, prawda, czy pandemii, bo to są dwie zupełnie różne kwestie. Kwestia globalizacji jest bardzo złożona, zresztą często bardzo podejmowana właśnie w rozmaitej literaturze i najczęściej, ja bym powiedział, w takim wymiarze bardzo właśnie muzeologicznym, to znaczy w takim wymiarze takiej teoretycznej refleksji nad tym, gdzie te muzea chińskie powinny być w tej globalizacji, prawda, jak one się powinny znaleźć w tym zglobalizowanym świecie. Ponieważ Chiny są bardzo czynnym i bardzo aktywnym członkiem zarówno ICOM, jak i UNESCO, to wydaje mi się, że jakby konsensus, który obowiązuje dzisiaj w Chinach, to jest rzeczywiście, no jakby jesteśmy dobrze zintegrowani, jesteśmy dobrze zglobalizowani. Chińskie muzea, myślę, dla samych Chińczyków i dla samych muzeologów chińskich są absolutnie globalne. Zresztą sami muzeolodzy bardzo często w muzeologicznej literaturze chińskiej często wspomina się taki termin internacjonalizacji, prawda? Czy takiego umiędzynarodowienia muzeów, prawda? Których celem jest znalezienie pewnej równowagi pomiędzy dwoma ekstremami. To także oczywiście wiąże się po części z tym, o czym powiedziałem wcześniej, czyli tym zewnętrznym promowaniem chińskiej kultury. To znaczy tak jak niektórzy wspominają, ta równowaga powinna dotyczyć z jednej strony być może nadmiernego podkreślania w pewnych narracjach dawnych, prawda, tego zapóźnienia Chin, a z drugiej strony tego podtrzymywania dumy z nowych Chin i z tych wielkich Chin. To wbrew pozorom nie jest wcale takie proste zadanie, dlatego że partia nie chce zrezygnować w swoich tych narracjach, prawda, również tych, które są upowszechniane za granicą, prawda, nie chce zrezygnować z tej retoryki o stuleciu upokorzeń, prawda, bo ona stanowi też pewien fundament jej własnej tożsamości, prawda, więc to nie jest tak, że partia chce w ogóle powiedzieć, że nie, tego nie było, bo przecież partia komunistyczna stąd się wzięła tak naprawdę, z tych ruchów reformatorskich, z tego oburzenia, z tego buntu przeciwko temu zapóźnieniu, prawda, ona przecież też cały czas przedstawia siebie jako tą, która w Chinach wprowadziła wreszcie ten porządek, tą nowoczesność, wprowadziła w ogóle Chiny, prawda, w ten okres nowej mocarstwowości. Więc to mówienie o zapóźnieniu Chin, to mówienie o tej ich trudnej przeszłości, to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest oczywiście budowanie tej dumy z tożsamości, którą udało się zbudować już teraz, z osiągnięć współczesności, z osiągnięć tych nowych Chin, prawda, z osiągnięć też rewolucji, jak pewnie powiedzieliby bardzo często chińscy politycy. No, to budowanie równowagi nie jest łatwe o tyle, że, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, w tej przestrzeni międzynarodowej, w tej przestrzeni zewnętrznej, gdzie Chiny jakby próbują upowszechniać tą swoją wizję kultury i historii, no, często jednak pojawiają się głosy krytyczne, prawda? I to jednak szczególnie eksperci, ale nie tylko, również po prostu ludzie, którzy interesują się Chinami tak naprawdę, albo którzy w ogóle chcą się z nimi zetknąć, ale mają dostęp do wielu źródeł, no jednak widzą ten imbalans pomiędzy tymi dwoma, że tak powiem, ekstremami. To znaczy, do jakiego stopnia często nie mówi się o tym, o czym się powinno mówić w ramach tej słabości i tego zapóźnienia, a jak bardzo często za dużo i zbyt mocno mówi się o tych wielkich sukcesach, które też być może czasami są na wyrost, prawda? Więc tej równowagi tak naprawdę nie ma. Chociaż tak jak mówię, sama muzeologia chińska dostrzega potrzebę takiego budowania w imię, no też jak to często się ładnie określa, przyjaźni, współpracy międzynarodowej, międzynarodowej wymiany kulturowej i tak dalej. Takim elementem wydaje mi się, który jest charakterystyczny dla współczesnych muzeów i także w tym wymiarze zglobalizowanym świetnie je charakteryzuje, to jest coś, co czasami, ja spotkałem się też z tym określeniem w kilku przynajmniej publikacjach chińskich, to jest taka, można powiedzieć, multifunkcjonalizacja muzeów, prawda? Czyli robienie z muzeów instytucji, które nie tylko zajmują się eksponowaniem, nie tylko zajmują się opowiadaniem określonych narracji, nie tylko zajmują się przechowywaniem, chronieniem i można powiedzieć konserwowaniem dziedzictwa, ale także mają te funkcje naukowe, polityczne, komercyjne i one jak gdyby funkcjonują w pewnym takim właśnie też, w pewnej równowadze, prawda? Czyli te instytucje muzealne są takimi instytucjami kompleksowymi, prawda? To nie jest tak, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie właśnie tak jak u nas bardzo często w Polsce z instytucją, która jest muzeum archeologicznym i tyle, prawda? To jest instytucja, można powiedzieć, taka instytucja kultury w bardzo szerokim sensie tego słowa, prawda? Taka instytucja, która może zapewnić bardzo wiele różnych elementów składających się również na przykład na upowszechnianie kultury, prawda, w takim wymiarze popularnym. I co się tutaj na przykład dzieje, ta multifunkcjonalność, na czym to polega? A więc moim zdaniem ta właśnie ta ofensywa, która wiąże się w jakimś sensie również z epidemią, czyli ta ofensywa na digitalizację zbiorów, ogromne środki na to przeznaczono, ta ofensywa na otwieranie tych muzeów w tym wymiarze no, wirtualnym, ale nie tylko jako zwirtualizowanych ekspozycji, ale też całych doświadczeń wirtualnych, prawda? Poprzez tą technologię VR, prawda? Możemy dzisiaj tak naprawdę wiele z tych muzeów zwiedzać absolutnie w goglach 3D, prawda? Praktycznie zbliżając się do każdego z eksponatów i oglądając całą absolutnie w skali 1:1 pieczołowicie zdigitalizowaną kolekcję. To są ogromne koszta, których często muzea na Zachodzie w ogóle nie ponoszą tak naprawdę, a chińskie muzea już poniosły. Więc ta multifunkcjonalność w tym wypadku moim zdaniem wyraża się w tym, że te muzea coraz częściej stają się, przestają być muzeami tylko i wyłącznie, a stają się takimi faktycznie instytucjami upowszechniania kultury, tak moglibyśmy to określić, które działają na bardzo wielu różnych poziomach. Kolejnym przykładem świetnym jest czasami krytykowana za przesadną komercjalizację, ale jednak kampania promowania dziedzictwa kulturowego przez sprzedaż rozmaitych rzeczy. Muzeum Pałacowe w Pekinie jest świetnym przykładem, prawda? To kilka takich było już fal kampanii sprzedawania produktów bardzo wysokiej jakości zresztą, na przykład kosmetyków, które były inspirowane na przykład chińskimi brązami albo chińską laką, prawda, które przedstawiały jakąś określoną ornamentykę. Posiadanie takich przedmiotów, które były ekskluzywne, kosztowne, prawda, także mogło być emblematem statusu, co we współczesnych Chinach jest nie bez znaczenia, prawda? Więc to muzeum zamienia się także w no, taką instytucję, można powiedzieć, która zapewnia swoim zwiedzającym uczestnictwo nie tylko w pewnej narracji historycznej, czy uczestnictwo nie tylko w pewnej kulturze wysokiej, byśmy powiedzieli, ale także w pewnym wymiarze kultury popularnej, prawda? Czy nawet właśnie pewnej konsumpcji. Inną rzeczą jeszcze, bardzo interesującą w tym wymiarze, są księgarnie na przykład funkcjonujące w muzeach, które są naprawdę ogromne, sprzedają ogromną ilość publikacji wydawanych przez te muzea, prawda, które funkcjonują często jako właśnie instytuty naukowe także. Ja zresztą sam nabyłem kilka bardzo interesujących publikacji właśnie na temat chińskich brązów, które szczególnie mnie interesują, w takich muzeach, które były naprawdę wartościowe naukowo i świetnie przygotowane, często przez ekspertów związanych właśnie z tym muzeum. Zatem muszę powiedzieć, że to jest jakby muzeum chińskie w tej erze zglobalizowanej, w erze, w której jest otwarte na miliony, miliony turystów, a warto powiedzieć, bo tego, żeśmy nie powiedzieli na początku przy magii wielkich liczb, że w zeszłym roku chińskie muzeum odwiedziło ponad miliard osób i to mimo pandemii, wliczam w to również ludzi, którzy zwiedzali je wirtualnie, więc to jest nieprawdopodobna liczba, nieprawdopodobne zainteresowanie tak naprawdę. Więc wychodzi na to, że prawie każdy Chińczyk przynajmniej raz. To jest absolutnie nieprawdopodobny sukces. Oczywiście można by się było tu spierać, czy to są faktycznie są oficjalne statystyki, czy one są zupełnie wiarygodne i tak dalej, no ale nie będziemy tego tutaj robić. Mnie się wydaje, że to, co moglibyśmy skonkludować, ta przyszłość chińskich muzeów w erze zglobalizowanej, moim zdaniem, to jest właśnie funkcjonowanie na bardzo wielu różnych poziomach. To jest budowa takiego nowego paradygmatu muzeum. Nie muzeum rozumianego jako instytucja właśnie przejęta z Zachodu, bo tak wiele muzeów do niedawna jeszcze funkcjonowało, czyli taka instytucja, która gromadzi, chroni, upowszechnia dziedzictwo, opowiada określone narracje w ramach swojej ekspozycji fizycznie istniejącej, zamkniętej w muzeum, ale przede wszystkim muzeum multisensoryczne, muzeum z bardzo atrakcyjnymi, wielowarstwowymi, również takimi bardzo nowoczesnymi technologicznie, prawda, ekspozycjami, które są w pełni zwirtualizowane, które można zwiedzać właściwie jak się chce, na wielu bardzo różnych poziomach, a także muzeum, które świetnie radzi sobie rynkowo, które sprzedaje swoje produkty, promuje się przez to, prawda, również w mediach społecznościowych, oraz muzeum, które przy tym wszystkim funkcjonuje jeszcze jako dobry i świetnie radzący sobie instytut badawczy. Oczywiście to można byłoby tutaj powiedzieć, że to jest pewna może nawet utopia, prawda? Bo taka, nie wiadomo, czy taka instytucja w ogóle może powstać, prawda? Funkcjonując na tych wszystkich poziomach i absolutnie ze sobą harmonizując, ale wydaje mi się, że wiele z dużych instytucji chińskich przy tych nakładach finansowych, które posiadają, naprawdę zaczyna już funkcjonować bardzo dobrze na tak wielu poziomach i naprawdę myślę, że to jest akurat konkluzja pozytywna. Paradoksalnie, myślę, że naprawdę Chiny mogą w niedługim czasie wyznaczać pewne trendy nawet, prawda? I to chińskie muzealnictwo w takim wymiarze, no powiedzmy sobie, rynku kultury, prawda, czy kultury popularnej nawet, bardzo szeroko dostępnej, może naprawdę być absolutnie wzorem dla również innych krajów.
I myślę, że tutaj postawimy sobie kropkę i mam nadzieję, że wszyscy dotrwali do końca i że udało nam się w pewien sposób chociaż trochę przybliżyć tą chińską muzeologię i to, jaką rolę ona spełnia. Zachęcamy, kiedy już obostrzeń nie będzie, do odwiedzenia muzeów chińskich bądź też wystaw organizowanych przez chińskie instytucje w Polsce.
No, zachęcamy też do zwiedzania ich wirtualnie.
I do zwiedzania wirtualnie, bo jest to teraz dostępne. Na pewno warto. Tak, oczywiście. Moim gościem był magister Michał Witek i ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę i za wszystkie przygotowania.
Ja również dziękuję i mam nadzieję, że rzeczywiście no, przy całej takiej, podejrzewam, momentami chaotyczności tego wywodu nie zginął ten podstawowy sens, prawda? To znaczy chciałbym, żeby jakby takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich tutaj moich elaboracji było dostrzeżenie roli muzeów i przestanie postrzegania ich, czy zaprzestanie postrzegania ich w kategoriach instytucji, które już są gdzieś tam elementem przeszłości, które są immanentne, które się nie rozwijają, prawda? Myślę, że nie tylko warto je badać, ale również przede wszystkim warto je odwiedzać i warto je wspierać również przez. Dlatego, że nawet biorąc pod uwagę tą całą otoczkę polityczną, propagandową, te rozmaite negatywne zjawiska, o których mówiliśmy dzisiaj, czy o które często zasygnalizowaliśmy tylko dzisiaj, chińskie muzea to wielka lekcja Chin. I to jest tak naprawdę wielki sposób, czy wspaniały sposób na kontakt z no, jednak chyba najbardziej złożoną i fascynującą, przynajmniej dla mnie, cywilizacją na świecie.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.